Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czy jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przeczytany fragment Ewangelii można by nazwać klasycznym, jednym z kilku klasycznych fragmentów, który ukazuje ten problem, nad którym tu się zastanawiamy u świętej Anny od kilku tygodni, ten dualizm naszej świadomości, intelektu i dualizm i serca. Co innego się dzieje na płaszczyźnie naszej świadomości, tego co widzimy, a często zupełnie coś innego dzieje się w wymiarze naszego serca, a to wymiar serca jest istotny i ważny. Człowiek patrzy na sprawy widzialne, Chrystus patrzy w serce. Będziemy sądzeni nie z tego, co powiedzieliśmy ustami, tylko z tego, co było w naszym sercu. W naszym sercu. Proszę zwrócić uwagę na ten dualizm wypowiedzi uczniów, faryzeuszy. Zaczynają pięknie: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny, drogi Bożej wprawdzie nauczasz, na nikim Ci nie zależy, nie oglądasz się na osobę ludzką, powiedz nam tylko, płacić ten podatek, czy nie płacić. Jasne, pierw go pochwalili, potem jasno sformułowali pytanie. Natomiast co powiedziało ich serce? Ich serce powiedziało tak: Jezusie Chrystusie, boimy się Ciebie, bo nam zagrażasz i nienawidzimy Ciebie. I chętnie byśmy Cię pojmali, wrzucili do więzienia i pozbyli się Ciebie. I właśnie szykujemy na Ciebie tutaj zasadzkę. Dokładnie to powiedzieli. Proszę Państwa, jeśli żona mówi do męża: Ty głupku, Ty tam nie zrobiłeś, to co mówi serce często? Wiesz, mężu, jak ja jestem samotna? Wiesz, jak ja potrzebuję miłości? Wiesz, jak ciągle się czuję odrzucona? Ja Ci tak zaufałam, a Ty żeś mnie zostawił, ja jestem zrozpaczona. Ale ona tego nie mówi. Ona mówi: jesteś taki, ja Twoja matka, a w zeszłym tygodniu to żeś nie odniósł brania, a dwa tygodnie... A mówi serce coś zupełnie innego. Dlatego, proszę Państwa, my często, ja to używam tym skrótem Matrixa, totalnie nasze rozmowy, to jest jedna wielka mistyfikacja, proszę Państwa. Jedna wielka mistyfikacja. No tą dyplomację się uprawia nieraz wszędzie. Jak mój kolega został proboszczem, to ja mówię, sobota wieczór, mówię, co, pewnie się nad kazaniem męczysz na niedzielę. No, kazanie to drobiazg, ale te ogłoszenia sformułować. Żeby ludzie zrozumieli to, co ja właśnie tu chciałbym, żeby ten dach, to nam prędzej ten remont poszedł. No, dyplomacja jest wszędzie, proszę Państwa. Szukamy prawdy o sercu i proszę mi wierzyć, nasze przekonania. Mój ojciec był alkoholikiem i był podły. To jest oficjalna wersja do prasy. Natomiast jak to było naprawdę, to gdzieś w głębi serca jest zapisane. Wielu ludzi nie ma pojęcia, co mówi ich serce. Wielu ludzi nie ma pojęcia, dlaczego oni się tak zachowują, a nie inaczej. Wielu ludzi nie ma pojęcia, dlaczego im małżeństwo się rozpadło. Mają oficjalne wersje, bo mąż mnie zdradził z kobietą, bo coś mnie obraził, bo publicznie był dla mnie... Nie, kochana, chodziło o coś zupełnie innego. Święty Paweł mówi, my chrześcijanie to jesteśmy ludzie, którzy się wpatrujemy w to, co niewidzialne. To, co niewidzialne, proszę Państwa. To, co Państwu mówiłem, przeczytałem w jednym z tygodników, ludzie kłamią, oni tak powiedzieli, naukowcy tak policzyli, 18 razy na godzinę człowiek przeciętny kłamie. No ja myślę, że znalazłyby się takie fragmenty naszego życia, że składaliśmy 18 razy na godzinę. Co słychać? Wszystko w porządku. Już mam pierwszy zaliczony kłamstwo. Co tam do tego? No wiesz, a jak tamten? No, to jest podły człowiek. On wcale nie jest podły, bo ja byłem wobec niego podły. Ja się go boję, dlatego mówię, że on jest podły. No proszę Państwa, przeróżne są. Dlatego cała Biblia u świętego Jana, Ewangelia, światłość, ciemność. Co jest w ciemności, co jest w światłości. Szukamy tego swojego imienia, które produkuje często te kłamstwa. Imię, które nas prowokuje do lęku, do ucieczki, do obrony. Bo te kłamstwa są obroną, proszę Państwa. Nie możemy nieraz komuś powiedzieć, boję się Ciebie. Nie lubię Cię, jesteś dla mnie, wiesz, zagrożeniem. Przy Tobie czuję się niepewnie. Dlatego zawsze się z Ciebie śmieję i ironizuję. Bardzo często to jest nasza forma obrony. Spotykamy kogoś, mówimy, aleś przytył, jak Ty wyglądasz, jak Ty żyjesz? A tak naprawdę w duchu to ja się boję, jak ja wyglądam. Tylko od razu wskakuję na atak. Proszę Państwa, ktoś, kto żyje w prawdzie, to jest rzadki gatunek na tej kuli ziemskiej. Jezus Chrystus żył w prawdzie i Maryja żyła w prawdzie. Oni nigdy nie skłamali. Dlatego mówimy, zdrowaś Mario. Szukamy, i mówiłem, kochani, że szukamy tego swojego prawdziwego imienia, żebyśmy się przestali bać, lękać, kręcić, żebyśmy odbyli szczere rozmowy z tymi, którymi musimy je odbyć. Mówiłem o tej autostradzie, dzisiaj do niej wrócę, ale chcę zadać takie pytanie w toku naszych rozważań. Ludzie nieraz o to pytają, proszę księdza, jak jest w niebie i co my w zasadzie w tym niebie będziemy robić? Ciekawe, jakbyście Państwo odpowiedzieli na pytanie, co my w tym niebie to w zasadzie będziemy robić, skoro ma być tam tak fajnie i niesamowicie. Otóż może Was zaskoczy odpowiedź, ale my w niebie będziemy panować. Nie śpiewać psalmy, nie tańczyć jakieś pobożne tańce, tylko my jesteśmy powołani do panowania. Zaczyna się od tego Biblia w Księdze Rodzaju. Czyń sobie ziemię poddaną. Masz panować. Oczywiście dzisiaj się mnóstwo mówi, że to panowanie to nie jest rabunkowa gospodarka jakaś wobec natury, że panowanie ma być powiązane z miłością. My mamy z miłością traktować ten świat, ale mamy panować. Proszę zwrócić uwagę na ten wątek w Nowym Testamencie. Przy powieści o talentach mówi ten Pan do swojego sługi. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Będziesz panował. Będziemy władać razem z Bogiem. My jesteśmy powołani do władania. I Pan Bóg w procesie naszego życia i rozwoju duchowego daje nam coraz większą władzę. Ewangelia Mateusza. Pójdźcie błogosławieni, to o tych kozłach, że jednych postawi po prawej stronie, drugich postawi po lewej stronie. Sąd ostateczny. I mówi Chrystus. Pójdźcie błogosławieni u Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. My, proszę Państwa, będziemy wezwani, by wziąć królestwo w posiadanie, panować. Apokalipsa 22:5. Święci będą królować na wieki wieku. My będziemy królować, panować. My jesteśmy z rodu królewskiego, często to słyszeliście. I całe chrześcijaństwo i proces rozwoju życia duchowego to jest ćwiczyć się we władaniu. Ten wątek się nam pięknie pokazuje u Łukasza w rozdziale 10, kiedy Jezus Chrystus wysyła 72 uczniów, nie apostołów, tylko tych swoich uczniów, takich bardziej powiedzielibyśmy szarych, powszechnych. I co im zarzuca? Posyłam was jak owce między wilki. Posyłam was na bitwę. Oni wracają i mówią, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy się nam poddają. Panie, dałeś nam władzę. My mamy moc. I Chrystus mówi, tak, macie moc. Widziałem dzisiaj, jak szatan spadał mocą tego władzy, którą wam udzieliłem. Wy zaczęliście rozkazywać złym duchom. Apostołowie widzą, że to zaczyna działać. Że władza, którą dostali od Chrystusa, zaczyna władzać. Jezus mówi dokładnie. Dałem wam władzę ujarzmiania wszelkiej wrogiej siły. Drogi bracie i droga siostro, czy myślałeś kiedyś, że ty z tym demonem, który cię popycha w nieczystość, demonem, który cię skłócił z matką i od lat nie możecie się dogadać, demonem, który ci ciągle mówi, jesteś brzydka, głupia, jesteś wybrakowana, odrzucona, że ty masz tego demona, przepraszam za słowo, wziąć po prostu mocą Chrystusa za pysk. Czy ty o tym kiedyś pomyślałeś, że Chrystus ma ci dać taką władzę? Paweł mówi nam wyraźnie w liście do Tymusza. Prowadź dobrą walkę. Prowadź walkę. Ratuj prowadzonych na śmierć. List do Księga Przysłów 24. Panowie, ojcowie, mężowie, ratuj prowadzonych na śmierć. Jesteśmy do tego wezwani. Myśmy się nauczyli w Kościele mówić wszystko w ręku Boga. Wszystko od Boga zależy. Panie, broń mnie. Panie, ratuj mnie. Panie, powierzam się Tobie. Wszystko się zgadza. Ale to nie znaczy, że ja mam usiąść w fotelu i powiedzieć: Boże, zrób ze mną wszystko za mnie. Kochani, dla każdego żołnierza, szeregowca, dla każdego komandosa bardzo ważna jest łączność z centralą dowodzenia. Łączność wojsku, no to nerw armii, prawda? Ale na litość boską nie może żaden żołnierz mówić, że generał za mnie wygra wojnę. Ja mam łączność z centralą, to co mówiłem, wodzę ze słuchaweczką w uchu. Chrystus mi daje broń, Chrystus mi daje siłę, Chrystus mnie szkoli, ale Chrystus mówi: Ty idź walczyć. Ty idź walczyć. I dlatego jesteśmy często armią Chrystusa taką rozbrojoną. Bardzo często, może to jest, przepraszam, jeszcze raz powiem, skrzywienie nasze księży, że do nas przychodzą ludzie z kłopotami. Jesteśmy jak lekarze, a lekarzowi się może wydawać, że całe społeczeństwo jest chore, bo co kto do niego nie przyjdzie, to jest chory, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy rozbrojonym wojskiem. To, co Państwu mówiłem, przy tym ołtarzu kobieta nie chciała zabrać hostię. Nikt się w kościele nie ruszy. Proszę Państwa, zgodzicie się z tym. Przyjedzie do biura, przyjedzie na jakieś spotkanie towarzyskie, cwany antyklerykał i powie: biskupi to tacy, księża to tacy, a my katolicy mówimy, może nie wszyscy. On mówi: wszyscy. No tak, to chyba wszyscy. Nie potrafimy wstać, spojrzeć takiemu człowiekowi w oczy i powiedzieć: kłamiesz, bracie, kłamiesz, po prostu kłamiesz. Nie mamy tej mocy. Kulimy uszy, dlatego tak bardzo przy tych rozmowach mówimy to, co nie chcemy mówić. Ludzie często mówią: księdza, nadawali na kościół, a ja milczałem. Nie potrafiłem bronić, nie chciałem. Oni byli tacy pewni siebie. Proszę zwrócić uwagę, jacy oni są pewni siebie. Postaw w biurze Matkę Bożą przy komputerze. No, cześć. Co, zapisałeś się do Radia Maryja? Co, do kółka różańcowego się zapisałeś? Tam maturę żeś sobie postawił. Nie, no stary, w porządku. Graj sobie na pulpit jeszcze może. Jacy oni są pewni. Zaproponować seks, zaproponować wódkę, zaproponować kradzież. A my nie drażnijmy nikogo, tolerancja, lepiej fundamentalizm nas posądzą. Czy czujesz, że masz Bożą władzę, duchową moc? Przepraszam, to jest właśnie to, że my się boimy powiedzieć: tato, mamo, mężu, żona, może byśmy się pomodlili? A może byśmy się pomodlili, ale obciach. Popatrzcie, jacy jesteśmy tu rozbrojeni. Jacy jesteśmy rozbrojeni. A ta sytuacja władzy, mocy, jak się czyta Nowy Testament, jest taka naczelna. Za co Chrystus pochwalił setnika? Setnik, żołnierz, odkrył, o co tu chodzi i powiedział: Panie, ja też mam sługi. Temu mówię: idź, temu mówię: zrób, i on robi. Chryste, Ty też masz potężną władzę. Ty nie musisz do mnie do domu przychodzić, uzdrowić mu sługę. Wystarczy, że powiesz: Ty masz władzę, Ty masz moc. I Chrystus powiedział: no ten jest niesamowity. Odkrył, o co tu chodzi. Odkrył, że ja przyszedłem z władzą dawać nam władzę. Jeśli Chrystus by nam dawał władzę, to chyba nie po to, żebyśmy jej nie używali. Walka będzie trwała i jesteśmy do niej powołani. Proszę zwrócić uwagę. Wreszcie nastąpi koniec. List pierwszy do Koryntian. Wreszcie nastąpi koniec, gdy Chrystus przekaże królowanie Bogu i Ojcu i pokona wszelką zwierzchność, władzę, moc. Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A my mamy z Nim toczyć tę bitwę. Znamienne jest świadectwo świętej Katarzyny Sieneńskiej, która kiedyś modliła się i przyszły jej do głowy myśli bluźniercze. Wielu ludzi mówi przed księdza: zaczynam się modlić i mam myśli wulgarne o Maryi, o Chrystusie, o hostii, o mszy świętej. I ona miała to samo. Zaczęła mieć myśli bluźniercze. I mówi: Chryste, co ja robię? Co się we mnie dzieje? A Jezus jej zadaje, Katarzynie Sieneńskiej, proste pytanie: czy podobają Ci się te myśli bluźniercze? Ona mówi: nie, jestem przerażona. A wiesz, dlaczego Ci się nie podobają? Bo ja jestem w Tobie. Drodzy Państwo, może ktoś z Was z tym ma problem, że ma myśli bluźniercze. Podobają Ci się te myśli? Nie, proszę księdza, jestem przerażona. Bo Chrystus jest w Tobie, a myśli przychodzą z zewnątrz. Rozumiesz? I wtedy Katarzyna Sieneńska mówi: Panie, zabierz go. Zabierz demona, który mi takie myśli podstawia. A Chrystus mówi: Ty z nim będziesz walczyć. Ty będziesz walczyć z demonem. Nie uciekajmy z wszystkim do Chrystusa. Ty mnie, Chryste, przeprowadź przez szkolenie bojowe. Ty mi, Chryste, daj siłę. Ty mi daj broń. Ale ja mam trenować z Tobą moc. Chrześcijaństwo jest to trening duchowy mocy, żebyśmy mieli władzę. Władzę nad czymś nieczystym, władzę nad słabością, władzę nad tym. Proszę zwrócić uwagę, jak Jezus mówi w Ewangelii. Diabeł krąży, ażeby nie was pokonać, osłabić. Chrystus mówi wprost, on chce was pożreć. On chce twoje małżeństwo pożreć. On chce twoją czystość pożreć. Jezus mówi, ludzie, to jest poważna bitwa i poważna walka. Po cichutku, krew nie leci, jak on pożera. Jesteśmy po prostu tylko rozbrojeni i boimy się i wstydzimy się. Chodzi o to, żebyś zaczął walczyć o siebie i żebyś zaczął walczyć o najbliższych, o ojca alkoholika, o rodziców, co się rozwiedli, żebyś stoczył bitwę. Zobacz być może, jak twoje małżeństwo, małżeństwo twoich rodziców, małżeństwo twojej siostry są rozbite w proch, po pół roku nieraz. I ty masz stanąć do bitwy o to. Zawsze, kiedy zaczniesz walczyć za jakiegoś człowieka, szatan będzie cię kusił, by zrobić temu człowiekowi, byś ty zrobił temu człowiekowi to, co on mu robi. Rozmawialiśmy z księżmi i z różnymi moderatorami duchownymi. Kiedy przychodzi człowiek z jakimś problemem, proszę Państwa, to jest bezczelność szatana. On nas namawia wewnętrznie, żebyśmy zrobili temu człowiekowi to, co szatan mu robi. Przychodzi kobieta i mówi, że ma kłopoty z czystością, że ma kłopoty z erotyką. A szatan mówi, wykorzystaj ją. Ona się na to zgodzi. Przychodzi człowiek i mówi, proszę księdza, jestem taki marny, taki słaby. A szatan mówi, zgnuj go jeszcze bardziej. Powiedz mu, że jest nygusem, że jest kiepski, że jest, nigdy nie był twardym facetem. Szatan ci zawsze powie, zrób człowiekowi to, co ja mu robię. Chcę cię zaprząć w swoją orbitę, żebyś stał się jego sługą. I jeszcze raz powtórzę, szatan będzie wertował twoją kartotekę życia, żeby znaleźć twoje słabe punkty i w nie uderzyć. Opowiadała mi pewna pani, która jest samotna. Zmarli jej rodzice niedawno. I mówi, proszę księdza, popatrzyłam w kalendarz. 1 listopada już jest blisko. Jesień, zniczę, sama będę. I szatan już do mnie przyszedł. Już zaczęła się depresja. Już zaczęło się, że inni to nie stracili rodziców, a ja straciłam. Jestem taka sama jak kołek. Ja mówię, proszę pani, musi pani bardzo dobrze zaplanować 1-2 listopada. Musi pani mieć co do godziny rozpisany ten dzień. Proszę pamiętać, że szatan będzie zawsze atakować. Pójdzie pani na cmentarz, zobaczy ten nastrój pogrzebowy, zaraz będzie trumna, wieko, matkę żegnałam nad grobem. Szatan zna twoje słabe punkty. Mówiłem już państwu tyle razy, te najbardziej klasyczne przykłady. Ktoś cię odrzucił, ktoś cię wyśmiał, ktoś cię zostawił, przegrałeś, bałeś się, zostajesz zdradzony, ośmieszony. On do tego będzie wracał. Do tego będzie wracał. Także reasumując ten wątek, który do tej pory podjęliśmy, proszę Państwa, proszę pamiętać, problem naszego życia, chrześcijaństwa, najpierw jest serce, nie tu, tu w mowie. My się sprzeczamy, że ty mężu, wtedy żeś do mnie nie przyjechał, jak ja rodziłam dziecko i tego ci nie zapomnę. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że on nie przyjechał, jak ty rodziłaś dziecko. Chodzi o to, że ty się poczułaś odrzucona, że on jest chłopcem, bał się, nie wiedział, jak ci pomóc. No to są przeróżne rzeczy wewnętrzne. Nie słuchajcie tego, co mówi twój mąż czy matka. Patrz się w serce, co ona chce powiedzieć. Posłuchaj sobie, jak ostatnio wybuchłeś w awanturze. Dlaczego tak powiedziałem? Dlaczego się tego boję? Dlaczego tego kolegi unikam? Dlaczego nie lubię jeździć do tej części rodziny? Co moje serce mówi na ten temat? Czego ono się boi? Czego lęka? Dlaczego kombinuje? Dlaczego kłamie? Chrystus mówi, zejdź na poziom serca. Drugie, znajdź to swoje imię, które tam jest. Jeśli wyprostujesz serce, dostaniesz życie. Zaczniesz żyć, a nie wegetować na pokaz. I to jest problem władzy. Czy masz władzę? Czy czujesz się mocny? Proszę zwrócić uwagę, ja tutaj odwoływałem się kiedyś przed kilkoma tygodniami do obrazu Boga. Jaki my mamy obraz Boga? Bardzo często to jest ten Jezusik słodki, Jezusik w wersji hipisowskiej. To jest ten Jezusik, który gra z nami w szachy, że robi za siebie ruch i za nas ruch. No taki w ogóle my jesteśmy nic nieaktywni, a On za nas wszystko robi. A jaki jest Bóg, mówimy, wszechmogący i tak dalej, wielki, potężny. Czy to cię porusza, że Bóg jest wszechmogący? Powiedz szczerze, czy ty kiedyś się zachwyciłeś nad tym, że Bóg jest wszechmogący? To jest pojęcie filozofów, ono się pojawia w Ewangelii. Ja sprawdziłem w Biblii nawet całej. Proszę Państwa, w Biblii słowo wszechmogący pojawia się 28 razy. Ale jest określenie Boga, które się pojawia chyba 228 razy. Jakie to jest pojęcie? Bóg zastępu. Modlisz się do Boga zastępu, do Boga oddziałów niebieskich, do Boga armii niebieskiej. Bóg w Biblii mówi o sobie, to jest ponad 200 razy. Ja już nie liczyłem tego w konkordancji, bo bym oczopląsł dostał. Jak to ktoś, a Bóg Wszechmogący? Ktoś kiedyś powiedział, Boże Wszechmogący. Boże Wszechmogący to mówiła moja babcia, jak wracałem z rozerwanymi spodniami z boiska. Ona mówiła, o Boże Wszechmogący. Bóg Jahwe jest Bogiem zastępów. I Ty masz być w tych zastępach. I Ty masz walczyć. I Ty masz diabłu łeb ukręcić. A nie siedzieć i mówić, jestem do niczego. Jestem zerem. Nie wiem, czy się nie podniosę. Z tego nie wyjdę. Nie wiem, co będzie ze mną w przyszłości. Avanti. Kontratak. O tym mówi Biblia. Biblia nie jest od dołowania nas, że jedni mówią, no nie, jak przeczytałem w Biblii, masz być doskonały. To zamknąłem tą książkę. Biblia mówi, masz być doskonały, masz stoczyć bitwę pod sztandarem Chrystusa. Jest bitwa. A szatan, pamiętajcie, jeśli nie może nas pokonać, przechodzi do planu B. A plan B brzmi, jeśli nie możesz pokonać, to przyłącz się. I przychodzi przebrany za anioła światłości. I dlatego wielu ludzi, którzy są pobożni, chodzą często do kościoła, są smutni, są zdesperowani, są rozbici, są samotni. Proszę zwrócić uwagę, wielu ludzi, którzy mówią, chodzę codziennie, jestem na mszy, często się spowiadam, jestem bardzo pobożny, religijny, chodzę na pielgrzymkę. Jesteś mocny? Nie. Jestem ciągle słaby. Pamiętajcie, że sama pobożność, jeśli ktoś mi mówi, jeśli mówi dziewczyna czy chłopak, chodzę codziennie do kościoła, to ja się zacząłem zastanawiać, a ty chodzisz tu, żeby uciec, czy żeby toczyć bitwę? Chodzisz tu po rozkazy do twojego szefa? Czy chodzisz tutaj się schować? Weź jak do nory, jak do jaskini jakiejś. Kościół tym może być. Jesteśmy często właśnie w odwrocie. Po czym, proszę Państwa, poznać pobożność, że jest dobra? Tam spróbuję dać kryterium, bo to nie jest doskonałe. Dobra pobożność to jest taka, że po tej pobożności wracasz do domu i mówisz żono, siadaj. Pogadamy o naszym małżeństwie. Mamo, nigdy żeśmy o tym nie rozmawiali, ale muszę z tobą pomówić, bo coś się w naszym życiu źle stało kiedyś. Synu, mówi tata, chodźmy tutaj. Chciałem cię przeprosić, synu, bo ci życie poplątałem swoim tchórzostwem, ale dziś patrzę ci w oczy, synu, i chcę ci powiedzieć, że twój ojciec się zmienił. Daj rękę, synu. To jest pobożność, proszę Państwa. A jeśli ktoś godzinami siedzi w kościele, tylko po to, żeby z mężem nie być, przychodzi kiedyś do mnie jedna dziewczyna i zadajemy pytanie, czy to po śmierci będziemy tacy, czy to po... A czy papież to mógłby tak zrobić, żeby... Ja tak patrzę, ona ma siatkę na kartofle. No po coś z tą siatką do mnie przyszła? Nie, ja przyszłam, proszę księdza, po kartofle mama mi wysłała, tylko tak zaszłam do księdza i siedzimy już 2 godziny. Ja mówię, a mama co? A rzeczywiście, chyba na mnie czeka. No wie, to idź z tymi kartoflami, a papieża zostaw w spokoju i transcendencji. Uciekamy cię. Proszę Państwa, wielu ludzi uciekło w jakąś radiostację, żeby zwiać od rodziny. Wielu ludzi ucieka na jakieś pielgrzymki grupy, żeby zwiać od syna i od dzieci. Ci, często ci panowie, których spotykałem w sakrystiach kościołów, w tych komeszkach takich, prawda, przewiednych. Ksiądz zobaczy moje zdjęcie z kardynałem Klondem, o, preksiędza, tutaj ja na pielgrzymce 42 raz. A jak tak poszedł, zapytał do tej żony, a pani mąż to jak? A, ksiądz nie pyta. Czy twoja pobożność cię wyzwala? Czy potrafisz najlepszemu kumplowi powiedzieć, słuchaj, bardzo cię lubię, jesteś moim kumplem, ale wiesz, no, źle się zachowuje. Czy potrafisz pojechać do swojego chrześniaka? Powiedzieć, drogi chrześniaku, jestem twoim ojcem chrzestnym. Musimy trochę pogadać o sprawach poważnych. Wielu ludzi mówią, księdza, rowy kopać. To ja już kościół posprzątam, tylko niech mi ksiądz tego nie każe. Odwaga w spojrzeniu w oczy, w pewności. Odwaga, żeby w środowisku, w którym są przy stole wszyscy antyklerykałami, wstać i powiedzieć, a ja kocham Boga i służę Kościołowi. Możecie już na mnie gadać, ja teraz sobie już nakładam spółmiska i możecie już na mnie gadać. Ale żeby im spojrzeć w oczy i to powiedzieć. Powiedzieć naprawdę, dlaczego nie chcę pić wódki, powiedzieć naprawdę, dlaczego nie chcę wchodzić w jakiś grzech nieczysty. Bo się Boga boję i Go kocham. i kocham Maryję. Mi, proszę Państwa, też jest to łatwo mówić do Was w kościele. Ale nieraz my księża też mamy kłopot, żeby zdjąć sutannę i gdzieś się ukryć, prawda? Sutannę w torbie i do pociągu, no. Bo się trafi, mój kolega czekał na mnie niedawno w Łodzi, wstał w sutannie, to 15 minut na Ciebie czekam, już tutaj miałem całe kazania na temat kościoła, no. Ale też trzeba być mężnym i odważnym, żeby się spotykać, żeby nie uciekać. A więc jeszcze raz przypomnę na zakończenie tego wątku. Autostrada, którą mamy wyjechać ze strachu. Autostrada, którą mamy wyjechać z lęku, z kompleksów. Jak wypadnę? Kim ja jestem? Co Bóg o mnie sądzi? Czy jestem niedołucznikiem? Jak wypadam w porównaniu do innych? Autostrada, która ma nam nadać nowe imię, którą mamy dojechać do miejsca, w którym Bóg da nam władzę. To jest chodzić z Bogiem dzień i noc, z tą słuchaweczką w uchu, z moim wielkim przyjacielem. Nie spotykać się z Nim na 5 minut rano i wieczorem. Przyjmować od Niego pocieszenia, zrezygnować z ludzkich, ziemskich pocieszeń. Przyjąć uzdrowienie serca. Proszę pamiętać, chyba każdy człowiek potrzebuje uzdrowienia. No raczej na pewno. Jezus traktował wszystkich jak chorych, bo widział, że serca mają chore. My wszyscy mamy jakieś pamiątki z przeszłości. I w końcu właśnie toczyć tę walkę. Jezus Chrystus też, proszę zwrócić uwagę, demony się Jezusowi opierały. Jest taka scena u Marka, kiedy Jezus nakazuje demonowi wyjść, a demon nie ma ochoty wyjść. Jezus mówi, kto ty jesteś? Jakie jest twoje imię? Demon mówi. I Jezus rozkazał mu surowo, Ewangelia mówi, surowo. I dopiero demon wyszedł. Diabeł się stawia. Diabeł jest mocny. Jezus musi nieraz nakazywać surowo, pytać o imię, przeniknąć demona swoją boską mocą. Oczywiście demony padają na twarz przed Jezusem. On jest Panem, ale mu się stawiają. Tym zajmował się Kościół, Dzieje Apostolskie. Znoszono do apostołów dręczonych przez duchy nieczyste. Tym się zajmował Kościół. Jak zły duch zostanie wygnany, trzeba wtedy szybko wchodzić na drogę uzdrowienia, żeby nie wrócił jeszcze gorszy i nie zaczął trafiać w ranę mojego serca. Pamiętajcie, zostaliśmy przez Boga powołani, żeby wziąć od Niego władzę i stać się chrześcijanami mężnymi, mocnymi, którzy będą toczyć walkę z mocami ciemności w imieniu swoim, w imieniu swoich najbliższych. Do tego zostaliśmy powołani. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego.